Nie, i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pinch. Proszę Państwa, a teraz będę, teraz się skupię na tym, o czym już dawno mówiłem, co mi się bardzo podoba, za co między innymi zostałem wyrzucony z żydowskiego YouTube'a. Mianowicie chodzi o powstanie Korei Północnej jako państwa atomowego, państwa nuklearnego, państwa dysponującego bronią nuklearną. I to jest tak, że mamy dwa takie dosyć szczególne państwa na świecie. Jednym państwem jest Izrael, który zarzeka się jak żaba błota, trzyma się jak żaba błota tezy, że oni nie mają broni nuklearnej, podczas kiedy mają jeden z największych, porównywalnych w każdym razie z Chinami, tak, porównywalnych z Chinami, arsenału broni nuklearnej. To jest jeden przypadek. Natomiast drugim przypadkiem jest to, że drugim przypadkiem jest Korea Północna. Jest to państwo, które wręcz, i oczywiście Izrael w żadnym przypadku nie uważa się za mocarstwo nuklearne. Nie, skąd? No nie, bo nie. Nie, bo oni są Żydami, oni mają prawo do wszystkiego. Natomiast po drugiej stronie jakby tego wahadła jest Korea Północna, która oficjalnie przyznaje się, że jest w jej doktrynie nuklearnej, znaczy istnieje doktryna nuklearna. Oni się przyznają, że do tego, że są mocarstwem nuklearnym i będą mocarstwem nuklearnym i nigdy się tego potencjału nuklearnego nie pozbędą, mimo tego, że tak właśnie zakładał plan niejakiego pana Trumpa. Więc oni się tego potencjału nie pozbędą i wręcz Pyongyang znowelizował też swoją doktrynę nuklearną, która przewiduje teraz, że może on dokonać uderzenia jądrowego jako pierwsze państwo. Jest dokładnie tak samo jak wszyscy pozostali. Znaczy, już nie wszyscy, bo Chiny na pewno nie. Natomiast Rosja, Stany Zjednoczone, państwa, które mają od dłuższego czasu broń nuklearną, to jak państwo sobie wyobrażacie? Wyobraźcie sobie na przykład taką sytuację. Na Wielką Brytanię zostały wystrzelone przez Rosję, na przykład, przez Rosję, bo to stosunkowo blisko, rakieta, którą Anglicy identyfikują jako broń nuklearna. To jak państwo myślicie, co w ciągu jednej minuty się dzieje? Ano w ciągu jednej minuty podjęta zostaje decyzja o tym, o wystrzeleniu dokładnie takiej samej rakiety, na przykład może nie dokładnie takiej samej, ale rakiety brytolskiej, która będzie uderzała w cele w Rosji. Więc oczywiście można powiedzieć, że zaczęli Rosjanie, ale zanim ta rakieta rosyjska dosięgnęłaby Albionu, to Brytole już by, brytolska rakieta z ładunkiem nuklearnym leciałaby na Moskwę. I tak właśnie powinno być. No. Znaczy, tak mam nadzieję, że tak nigdy nie będzie. Ale to właśnie taki rozwój wydarzeń powinien mieć miejsce. I tutaj nie ma takiej sytuacji, że... Znaczy, co to oznacza, że trzeba dokonać uderzenia jądrowego jako pierwsze? Przecież ta rosyjska rakieta dopiero leciała. Więc nie można powiedzieć, że dokonało już uderzenia jądrowego. Że Rosjanie dokonali już uderzenia jądrowego. Natomiast jest oczywiste, że zanim ten pocisk rosyjski by eksplodował na terenie Wielkiej Brytanii, to chwilę później brytolski pocisk eksplodowałby na terenie gdzieś tam Rosji. Tak, ale no wróćmy do tego. Bo to jest takie bardzo nieostre, bardzo w tym przypadku tej doktryny nuklearnej jako pierwszy nie czuję tego kompletnie. No i teraz cytuję dalej. Poprzedni przywódcy KRLD, Kim Il-sung, Kim Il-sen i Kim Jong-il wystrzeli łącznie mniej niż 30 pocisków w ciągu prawie 3 dekad. Zdaje się, to już czytałem, prawda? Testy znacznie przyspieszyły dopiero po przejęciu władzy przez Kim Jong-una w 2012 roku. Tamtej spory Korea Północna przeprowadziła ich co najmniej 180, w zależności od sposobu liczenia, podkreśla Schiller. No i teraz dalej. Widzieliśmy ponad 20 różnych rodzajów nowych pocisków balistycznych wystrzelonych w tym okresie po raz pierwszy oraz dodatkowych 7, których nigdy nie wystrzelono, ale pokazywano na defiladach. Tylko w ciągu ostatnich 8 tygodni Pjongjang wystrzelił około 50 pocisków. Ja tutaj nie do końca wszystko rozumiem, podejrzewam, że to jest źle przetłumaczone. Ale to jest, powiedzmy sobie, znaczne. Już liczby sprawiają, że to jest przerażające. Przerażające. Dla Niemca. To dla Niemca nie jest przerażające to, że mordowali miliony, dziesiątki milionów ludzi w czasie II wojny światowej. Nie, to nie jest przerażające. Przerażające jest to, że Korea wystrzeliła 50 pocisków ostatnio. To jest przerażające. To również pokazuje, że teraz rzeczywiście mają te pociski do dyspozycji, potrafią wystrzeliwać je precyzyjnie w zakładane cele z procedurami operacyjnymi wymaganymi w czasie wojny, uważa Schiller. Jego zdaniem trudno jest porównać stopień zaawansowania i skuteczność północno-koreańskich pocisków do tych, jakich używają inne kraje, ponieważ wiedza na ten temat jest ograniczona. Tak jak powiedziałem na początku. Iran pokazał, że jego systemy działają całkiem dobrze w walce, więc domyślam się, że powinniśmy oczekiwać tego samego po Korei Północnej. Przepraszam bardzo, ale ja nie wiem, o jakiej walce Iranu, o jakiej wojnie Iranu ten pan mówi. Bo ostatnia wojna Iranu była z Irakiem. To było kilkadziesiąt lat temu. Ale to wiecie państwo, no, ochlapanie błotem dowolnego kraju to jest właśnie niemiecki sposób prowadzenia rozmowy. W przypadku wojny, w przypadku wojny północno-koreańskie pociski są tak samo możliwe do przechwycenia jak inne pociski. Być może trochę trudniejsze w zależności od tego, o jakim systemie obrony mówimy. Korea Północna pokazała wiele wystrzałów o spłaszczonej trajektorii na wysokości od 40 do 60 km, a niektóre systemy mogą mieć problemy na takiej wysokości, ocenia ekspert. I teraz nad czym pracuje Korea? Kolejny podtytuł. Według zestawienia opracowanego przez stację BBC, Korea Północna pracowała nad różnymi rodzajami typów i zestawów, w tym balistycznymi, manewrującymi i hipersonicznymi. Jest wśród nich Hwasong 17 o zasięgu szacowanym na ponad 15 tysięcy km, jaki prawdopodobnie został wystrzelony w ubiegłym tygodniu. W opinii ekspertów kilka wcześniejszych prób tego pocisku zakończyło się niepowodzeniem. Otóż rzecz w tym, że ten Hwasong 17, wystrzelanie tego Hwasonga 17 w listopadzie 17 roku, czyli już chwilę temu, było podstawą do tego, żeby Amerykanie rozpoczął bardzo intensywne zabiegi dyplomatyczne o to, żeby się spotkać z Kim Jong-unem, co doszło do realizacji, i żeby przekonać go o rezygnacji z broni nuklearnej. No oczywiście to nie miało szans się udać. Niemniej jednak ten Hwasong 17 to już ma tych ładnych kilka lat. A to, że wcześniejsze próby zakończyły się niepowodzeniem, jeśli państwo, nie słyszałem o tym, żeby ostatnie jakieś próby zakończyły się niepowodzeniem, wręcz odwrotnie, słyszałem o tym, że czytałem o tym w ciągu ostatnich kilku tygodni, że wszystkie próby zakończyły się powodzeniem, więc jak to jest? Ale też rozumiem, skąd się to niepowodzenie wzięło. W październiku, cytuję, nad Japonią przeleciał najprawdopodobniej wystrzelony przez Koreę Północną pocisk pośredniego zasięgu Hwasong 12, który mógłby zagrozić amerykańskiej wyspie Guam na Pacyfiku. Nie amerykańskiej wyspie, tylko amerykańskiemu garnizonowi, olbrzymiej bazie marynarki wojennej, największej bazie amerykańskiej na kuli ziemskiej, jaka znajduje się na Guam. Ale to jest, to widzicie Państwo, wystarczy powiedzieć, że no jak tu, no biedna wyspa Guam. Nie, ona nie jest biedna. To jest super forteca. A więc zresztą w 17 roku była mowa właśnie o Guam. Pyongyang testował też pociski fasą 14, które zdaniem niektórych mogłyby dolecieć nawet do Nowego Jorku. Pociski typu Hwasong 15 mają natomiast zasięg szacowany na 13 tysięcy km, co oznacza, że mogłyby uderzyć w cele kontynentalne terytorium USA. I teraz tak, cytuję dalej. Korea Północna testowała pociski o coraz dalszym zasięgu. To mogłoby być zwiastunem kolejnej próby głowicy nuklearnej, która od jakiegoś czasu jest spodziewana. Powiedział cytowany przez BBC ekspert z brytyjskiego think tanku Royal United Services Institute, czyli RUSI, Joseph Byrne, kolejny ekspert. A według Schillera, prawdziwym bólem głowy dla regionu, a w szczególności dla Korei Południowej, powinny być natomiast małe pociski, takie jak KN-25. Mogą one być użyte w dużej liczbie w przypadku czwartej wojny przeciwko Korei Południowej. Wszystkie inne pociski, szczególnie dalekiego zasięgu, są przeznaczone bardziej do odstraszania przeciwnika na poziomie politycznym i strategicznym, a nie do faktycznego wygrywania wojny, gdy się ona rozpocznie. I proszę Państwa, tak duża liczba, cytuję, tak duża liczba wystrzeliwanych ostatnio pocisków wskazuje, że mimo zapaści gospodarczej i międzynarodowych sankcji, Korea Północna nie napotyka dużych problemów w swoich zbrojeniach rakietowych i jest skłonna inwestować w ten program, ogromne pieniądze. Jakkolwiek by na to nie patrzeć, podkreśla to, że sankcje osiągają słabe wyniki i prawdopodobnie tak będzie również w przyszłości, powiedział politolog Mason Richie z Uniwersytetu Języków Obcych. Uniwersytet Języków Obcych. Hankook w Seulu. Czytanusza z agencji Reuters. Proszę mi wybaczyć ten śmiech, no ale człowiek z Uniwersytetu Języków Obcych w Seulu mówi o tym, jakie efekty lub brak efektów jest sankcji gospodarczych na Koreę Północną. Czy nie sądzicie Państwo, że tym zagadnieniem powinni się zająć i zajmują się zapewne jacyś ekonomiści, prawda? Raczej ekonomiści, a nie człowiek z Uniwersytetu Języków Obcych. No, ale to są takie różne śmiesznostki, które się dzieją w Korei Południowej. Mili Państwo, ja chciałbym, no właśnie, chciałbym, żebyście Państwo ze mną zostali. Materiał jest bardzo ciekawy. Proszę ze mną zostać. Jeszcze jedno odsłona tego felietonu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia i zapraszam.